Witajcie. Dzisiaj znów zanurzamy się w materiały źródłowe. Tym razem na warsztat bierzemy, świat HTML, a dokładnie widżety i ramki. Opieramy się na przewodniku z kurshtml.edu.pl. Skupimy się mocno na tym elemencie iframe. Spróbujemy zrozumieć, jak to właściwie działa, że na stronach pojawiają się, no wiesz, filmiki z YouTube'a, mapy Google czy posty z Facebooka.
Tak, to jedno.
Ale też spojrzymy, jak kiedyś próbowano używać ramek do budowania, powiedzmy, całych struktur stron, na przykład tych powtarzalnych menu, jakie były z tym problemy i co właściwie przyszło potem.
Dokładnie. Zobaczymy, jak ramki integrują te zewnętrzne treści, jak dbają o spójność, no i pewne bezpieczeństwo. Ale też od razu powiemy o kompromisach. Choćby o wpływie na szybkość ładowania.
To będzie taka mała podróż w czasie przez kawałek historii webdevu.
Można tak powiedzieć.
No to co? Zaczynamy. Jak działa ta cała strona w stronie? Co nam to daje, a co może sprawiać kłopoty? Może zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest, ta ramka HTML w tym kontekście? Ja to sobie wyobrażam jako takie okienko w stronie. Czasem ma swoje suwaki do przewijania.
Tak, to dobre skojarzenie. Technicznie to jest mechanizm, który pozwala wczytać i wyświetlić inną, kompletną stronę HTML wewnątrz tej, na której jesteśmy. I kluczowe jest to, co źródła mocno podkreślają. Zawartość tej strony w ramce, ona zachowuje swoje własne style. Wiesz, kolory, czcionki, cały układ. Niezależnie od strony matki.
Aha. Czyli dlatego te wszystkie osadzone rzeczy, jak ten odtwarzacz YouTube, mapa, przycisk lubię to, one wyglądają zawsze tak samo, gdziekolwiek by nie były. Bo żyją w tej swojej ramce.
Właśnie, dokładnie o to chodzi. To jest fundament działania widżetów. YouTube, Google, Facebook. Oni dają ci gotowy kod, zwykle właśnie z iframe. Wklejasz go u siebie i ich widżet wygląda i działa tak samo, jak wszędzie indziej. To też, co ważne, daje pewien poziom bezpieczeństwa właścicielowi strony.
Bezpieczeństwa. Ale jak? W jakim sensie?
No, ten kod JavaScript, który działa w środku iframe, on ma pewne ograniczenia. Działa jakby w piaskownicy, w sandboxie. Ma ograniczony dostęp do reszty strony. To utrudnia, powiedzmy, złośliwemu kodowi z widżetu namieszanie na twojej witrynie.
Okej. Okay.
Oczywiście to nie jest stuprocentowa gwarancja, ale jednak spore zabezpieczenie. Ale jest też ta druga strona medalu. Wydajność. Przewodnik o tym wspomina.
Czyli?
Każda ramka to tak naprawdę osobna strona do załadowania. Jak masz ich dużo, to każda musi nawiązać połączenie, pobrać swoje rzeczy, no i to może zauważalnie spowolnić ładowanie całej strony.
Rozumiem, a mówiłeś też o innym zastosowaniu, takim bardziej historycznym, coś z layoutem.
Tak, materiały wspominają, że kiedyś, zanim były lepsze techniki, programiści używali ramek do stałych elementów strony. Wiesz, menu nawigacyjne, nagłówek, stopka. Pomysł był taki, robimy plik menu.html, nagłówek.html i wczytujemy je w ramkach na każdej podstronie. Teoretycznie zmiana w menu.html pojawiała się wszędzie. Ale jak zobaczymy, to generowało problemy. Dzisiaj się tak nie robi.
Dobrze, to wejdźmy w technikalia. Jak wstawić taką ramkę? Przewodnik skupia się na tagu iframe. Podstawowo to iframe, src równa się lokalizacja tekst, alternatywny iframe. Co to jest ta lokalizacja?
SRC, czyli source, źródło. To po prostu adres URL strony, którą chcemy załadować. Może być pełny adres, na przykład z YouTube'a, albo ścieżka do pliku na tym samym serwerze, na przykład mapa.html.
A ten tekst alternatywny między tagami?
To ważne dla dostępności. Wyświetli się, jeśli przeglądarka nie obsługuje iframe'a, co jest dziś rzadkie, albo dla czytników ekranu. Zwykle daje się tam opis, co jest w ramce, albo link do tej treści.
Okej. A rozmiar? Domyślnie są pewnie małe. Możemy to ustawić? Widziałam filmy na całą szerokość strony.
Jasne, że tak. Są atrybuty width i height. Szerokość i wysokość. Można podać w pikselach, na przykład width 600 albo w procentach.
Procentach. To się przydaje.
Bardzo. Zwłaszcza przy responsywności. Width 100% i ramka zajmie całą dostępną szerokość. A jak treść się nie zmieści...
To przeglądarka doda paski przewijania.
Automatycznie.
Tak, automatycznie.
Jasnie. Przewodnik mówi też o nadawaniu nazwy. Atrybut name, na przykład iframe src z Jasasza, Name, główna treść. Po co to? Brzmi jak coś do sterowania tą ramką. Dokładnie. Nadanie unikalnej nazwy przez name jest kluczowe, jeśli chcesz dynamicznie zmieniać zawartość ramki bez przeładowania całej strony. Najczęstszy przykład to właśnie nawigacja. Masz menu, klikasz link i chcesz załadować nową treść do tej konkretnej ramki, tej główna treść. Nazwa staje się jej identyfikatorem, celem dla linków.
Aha.
Materiały słusznie mówią o zasadach tworzenia nazw. Od litery, bez spacji można podkreśnik, bez polskich znaków, no i musi być unikalna na stronie. Nie może być dwóch ramek z tą samą nazwą name.
No właśnie, sterowanie. Skoro umiemy nazwać ramkę, to jak tej nazwy użyć? Jak zrobić, żeby kliknięcie linku w menu załadowało stronę właśnie do tej ramki główna treść?
Tu wchodzi w grę inny atrybut. Tym razem w linku, czyli w tagu A. To jest atrybut target. Składnia jest prosta. Href równa się kontakt.html, target równa się główna treść, kontakt A. Przeglądarka widzi target, szuka ramki z name równa się główna treść i ładuje tam kontakt.html z atrybutu href.
Proste, ale materiały wymieniają też specjalne wartości dla target. Te z podkreśnikiem. Self, blank, top, parent. One zawsze były dla mnie trochę zagadką. Co one robią?
To takie predefiniowane słowa kluczowe. Self to domyślne zachowanie, jak nie ma target. Link ładuje się w tym samym miejscu, w tej samej ramce lub oknie. Blank, bardzo popularne. Otwiera link w nowej karcie lub oknie.
A top i parent?
Top ładuje link w pełnym oknie przeglądarki. Tak jakby wyrzuca całą strukturę ramek. Mówi, załaduj to na najwyższym poziomie. Parent jest podobne, ale działa subtelniej. Ładuje link w ramce nadrzędnej, czyli o jeden poziom wyżej, w hierarchii. Jeśli nie ma ramki nadrzędnej, działa jak self.
Kiedy ta różnica między top a parent jest ważna?
Głównie przy zagnieździonych ramkach. Wyobraź sobie, masz stronę główną z ramką a w niej ładuje się strona A, która ma kolejną ramkę B. Jeśli w stronie B jest link z target parent, to kliknięcie załaduje nową treść do ramki A, bo A jest rodzicem B.
Rozumiem.
Ale jeśli ten sam link miałby target top, to załaduje się w głównym oknie zastępujący wszystko. Top to taki sposób na ucieczkę z zagnieździonych ramek.
Ciekawe.
A co ciekawe, materiały wspominają, że jak podasz w target nazwę ramki, której nie ma, to większość przeglądarek potraktuje to jak blank i otworzy nową kartę.
Okej. A co jeśli chcemy, żeby jedno kliknięcie zmieniło zawartość, powiedzmy, dwóch różnych ramek naraz? Klikam w menu i zmienia się i główna treść, i jakiś panel boczny. Czy target to potrafi?
Nie. Standardowy target w A wskazuje tylko jeden cel. Jedną ramkę albo jedno z tych specjalnych słów.
Czyli?
Do takich rzeczy jak aktualizacja wielu ramek naraz potrzebujemy już JavaScriptu. Źródła podają rozwiązanie z atrybutem onClick w linku A. Zamiast href albo obok niego dajesz kod JS, który zmienia location href każdej ramki z osobna. Coś w stylu onClick równa się parent ramka główna location href równa się nowa treść.html, parent ramka boczna location href równa się nowe info.html. Return false.
Trochę skomplikowane.
Tak, to już bardziej zaawansowane. Ale pokazuje, że można. Użycie parent pozwala odwołać się do ramek z dokumentu nadrzędnego, a return false blokuje standardowe działanie linku.
Dobrze. To teraz problemy. Materiały wspominają o ciekawej pułapce. Ktoś trafia na stronę, która normalnie jest w ramce, ale trafia na nią bezpośrednio, z Google'a na przykład. Ląduje na treść artykułu.html i widzi tylko sam artykuł. Bez menu, bez nagłówka, bez niczego. Musi być zdezorientowany.
Zdecydowanie. To jest problem osieroconych ramek. Użytkownik traci kontekst. Ale przewodnik opisuje dwa proste rozwiązania na JavaScript. Kluczowe jest sprawdzenie warunku self equals parent. Self to bieżące okno lub ramka. Parent to okno nadrzędne. Jak są równe, to znaczy, że strona jest ładowana bezpośrednio, nie w ramce.
I co wtedy?
Pierwsza opcja. Informujemy użytkownika. Zaraz po body w tej stronie ramkowej, na przykład treść artykułu HTML, wstawiamy skrypt. Jeśli self equals parent, to skrypt używa document write, żeby wstawić na górze komunikat. Coś w stylu skrypt if self equals parent, document write, div, bułwaga. Widzisz tylko fragment. Przejdź do ahref, strony głównej, div.
Skrypt
daje informacje i link ratunkowy.
A druga opcja? Mówiłeś, że są dwie.
Druga jest bardziej radykalna. Automatyczne przekierowanie. W sekcji head tej strony wstawiamy skrypt. Skrypt if self is equal parent, window location URL, index.html. Jak warunek jest spełniony, skrypt od razu zmienia adres w pasku na index.html. Użytkownik może nawet nie zauważyć, że był na osieroconej stronie. Od razu widzi całość.
To sprytne. Ale wróćmy do tego historycznego używania ramek do layoutu. Mówiłeś, że to zły pomysł. Materiały podkreślają problemy z nawigacją i adresem URL. Chodzi o to, że adres w pasku przeglądarki się nie zmieniał, tak? Zawsze był ten sam, na przykład index.html, nieważne co kliknęłam w menu.
Dokładnie. I to był koszmar. Nie można było dodać podstrony do ulubionych. Odświeżenie F5 cofało cię do strony startowej, no i problemy z SEO.
Właśnie, dlaczego to było złe dla SEO? Ten stały adres...
Z kilku powodów. Po pierwsze, wyszukiwarki miały problem ze zrozumieniem, że różne treści ładowane do ramki to tak naprawdę jakby osobne podstrony, ale pod jednym URL-em. Trudno im było to dobrze zaindeksować. Po drugie, jak już zaindeksowały tę stronę ramkową, na przykład treść artykułu HTML, to użytkownik z wyszukiwarki trafiał właśnie na tę osieroconą wersję.
Bez nawigacji.
Tak. Po trzecie, cała moc linków przychodzących, ten tak zwany link juice, skupiała się na jednym adresie index.html, zamiast rozkładać się na tematyczne podstrony. To wszystko utrudniało pozycjonowanie.
Okej, okay, logiczne. Skoro ramki się do tego nie nadają, to jaka jest ta lepsza alternatywa z przewodnika? Coś o technologiach serwerowych?
Tak, źródła wskazują na dużo lepsze podejście, oparte na technologiach działających po stronie serwera. Wymienione są PHP i SSI, czyli Server Side Includes. Obie pozwalają na tworzenie szablonów, templating. To zupełnie inna filozofia niż ramki.
Jak to działa?
Zamiast ładować osobne strony w okienka w przeglądarce, tutaj serwer składa całą stronę z kawałków, zanim wyśle ją do ciebie. Wydzielasz powtarzalne fragmenty, nagłówek z menu, stopkę do osobnych plików. Na przykład nagłówek PKP i stopka PKP. Albo nagłówek SSHTML i stopka SSHTML. A potem w każdej podstronie, na przykład o nas PKP, w miejscu, gdzie ma być nagłówek, dajesz komendę dla serwera. W PHP to include nagłówek PKP, w SSI coś jak procent hashtag include virtual nagłówek SSHTML. Serwer widzi te komendy, wkleja zawartość plików i wysyła do przeglądarki gotową złożoną stronę.
Czyli, moment, jeśli chcę dodać nowy link do menu, edytuję tylko jeden plik nagłówek PKP i zmiana od razu jest na wszystkich podstronach, które go używają. Bez kopiowania.
Dokładnie tak. To jest zasada dry, don't repeat yourself. Edytujesz raz, działa wszędzie.
To brzmi super wygodnie. I rozwiązuje problemy adresu URL.
Tak, to najważniejsze. Każda podstrona, na przykład o nas PHP, ma swój własny, unikalny adres w przeglądarce. Użytkownicy mogą dodawać zakładki, odświeżanie działa normalnie, linki można udostępniać. I dla SEO to jest ogromny plus, bo każda podstrona jest osobnym zasobem.
Świetnie. Przewodnik podaje jakieś szczegóły implementacji? Są jakieś haczyki?
Kroki są podobne dla PHP i SSI. Robisz pliki szablonów, na przykład nagłówek PHP, stopka PHP. Wrzucasz je do głównego katalogu. Wszystkie strony, które mają z nich korzystać, muszą mieć rozszerzenie PHP lub SSHTML. Także strona główna indeks PHP lub indeks SSHTML. W każdej podstronie, na przykład kontakt PHP, na początku dajesz include nagłówka, na końcu include stopki. A pomiędzy nimi treść unikalną dla tej strony.
A co z rzeczami w head, które muszą być inne, jak title?
Dobre pytanie. Materiały proponują sprytne rozwiązanie. W tym głównym pliku nagłówka, na przykład nagłówek PHP, możesz dać kolejny include, który dołącza jeszcze jeden mały plik specyficzny dla danej podstrony. Na przykład kontakt head PHP i tam są te unikalne tagi title, meta opisy itd.
A haczyk, mówiłeś, że jest.
Jest jeden fundamentalny. To wszystko działa tylko jeśli serwer hostingowy obsługuje PHP lub SSI. Musi być to włączone. Jak otworzysz plik PHP prosto z dysku w przeglądarce, to zobaczysz kod PHP, a nie stronę. Trzeba testować na serwerze. Sprawdzić ofertę hostingu albo zapytać admina.
Okej, to podsumujmy. Przewodnik pokazał nam, że ramki iframe nadal mają swoje miejsce, głównie do osadzania gotowych treści z zewnątrz. Filmy, mapy, posty. Poznałyśmy atrybuty src, width, height, no i tę kombinację name i target do dynamicznego ładowania treści.
Tak.
Te osierocone ramki i jak sobie z nimi radzić skryptami, no i kwestie wydajności. Ale najważniejsze, zrozumiałyśmy, czemu budowanie layoutu na ramkach to był zły pomysł.
Jakie są lepsze? Serwerowe alternatywy, PHP Include i SSI, rozwiązują problemy z nawigacją, URL-ami i SEO.
Tak.
Warto jeszcze dodać szerszy kontekst. iFrame jest super do osadzania treści firm trzecich właśnie przez tę piaskownicę. Ale do budowania własnych interfejsów dzisiaj mamy jeszcze inne narzędzia. Oprócz PHP i SSSI, które są świetne dla prostszych stron, mamy potężne frameworki javascriptowe. React, Vue, Angular.
One też działają na komponentach?
Tak, na idei reużywalnych komponentów, ale dają dużo więcej możliwości zarządzania stanem, danymi, optymalizacją, zwłaszcza w skomplikowanych aplikacjach jednostronowych, SPA. To jakby kolejna ewolucja tego samego pomysłu.
To prowadzi do ciekawego pytania na koniec, na przemyślenia dla naszych słuchaczy. Kiedy dzisiaj, w obecnych czasach, iFrame jest naprawdę najlepszym wyborem, a może jedynym sensownym? Jakie są te realne kompromisy między łatwością osadzenia a, no wiesz, wydajnością, dostępnością, SEO w konkretnych przypadkach? I może warto też spojrzeć na nowsze technologie, jak Web Components. One też realizują ideę zamkniętych, reużywalnych komponentów. Może oferują inne spojrzenie na te same wyzwania?
To dobre pytania do dalszej eksploracji.
Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej analizy. Mamy nadzieję, że rzuciła trochę nowego światła na ramki i ewolucję tworzenia stron.